Dzień dobry, Marek Poniedziałek. Bardzo miło mi powitać w studiu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz jest działaczem społecznym, historykiem kościoła, duchownym, polskim ormianinem, poetą, a także wieloletnim działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. To chyba nie wszystko, bo warto jeszcze dodać, że propagatorem prawdy o zbrodniach dokonanych przez OUN, UPA na Wołyniu. Wczoraj w Podzielonogórskiej Łężycy odbyły się po raz kolejny, rok uroczystości upamiętniające ofiary tych strasznych wydarzeń z 1943 i 1944 roku. Odsłonięto m.in. tablicę upamiętniającą Węgrów pomordowanych przez OUN UPA. Dlaczego Węgrów?
Tak, Łężyca jest bardzo szczególnym miejscem na mapie Polski, dlatego że tutaj już od 9 lat ciągle rozbudowywane jest mauzoleum pomordowanych Kresowian. To jest inicjatywa absolutnie oddolna. Zaczęło się od dwóch tablic. Natomiast co roku są ustawiane kolejne tablice upamiętniające różne fragmenty ludobójstwa, którego dokonali nacjonaliści ukraińscy. Wczoraj ta uroczystość dotyczyła Węgrów. To jest bardzo ciekawy, mało znany element historii Kresów Wschodnich, że Węgrzy, którzy byli po stronie niemieckiej, jednak wobec Polaków zachowywali się z ogromną sympatią, wielokrotnie przekazywali broń dla Armii Krajowej i jeden z żyjących świadków, mający 96 lat, który dzięki pomocy Węgrów został ocalony, był inicjatorem ustawienia tej tablicy, która przypomina nie tylko o 20 żołnierzy węgierskich, których zamordowali banderowcy, ale także wszystkich Węgrów, którzy w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej wspierali Polaków. To jest bardzo piękny też gest wobec naszych bratanków.
Przypomnijmy, że łącznie historycy szacują ofiary, cywilne ofiary zbrodni UPA na 200-230 tysięcy, niektórzy, z czego Polacy stanowili sporą grupę, bardzo dużą, około 100 tysięcy. Proszę powiedzieć, dużo się robi w Polsce, żeby upamiętnić ofiary ludobójstwa OUN UPA. Powstają pomniki, skwery mają pamięć, są oddawane ofiarom tych zbrodni. Tymczasem na Ukrainie prezydent Poroszenko i tamtejszy parlament zdecydował, że oficjalne zawołanie Sława Ukrainie stanie się od teraz oficjalnym zawołaniem tamtejszej policji i tamtejszej armii.
Tak, no to jest ogromny paradoks, a zarazem moim zdaniem nieszczęście w relacjach polsko-ukraińskich, że obecna Ukraina, która po raz pierwszy na mapie świata pojawiła się niespełna 30 lat temu, zamiast odwoływać się do prawdziwych bohaterów, którzy łączą także z innymi narodami, na przykład Kozacy, którzy walczyli z Turkami razem z Polakami, czy Szymon Petlura, który razem z Piłsudskim szedł na Kijów, no to wybrano właśnie nie tych prawdziwych bohaterów, tylko ludobójców z ukraińskiej powstańczej armii SS Galicjen. Co więcej, ten proces gloryfikacji zbrodniarzy rozwija się za obecnego prezydenta Petro Poroszenki. I także znaczna część młodych Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski za pracą czy też studiują, no są już zarażeni tą ideologią. I to jest ogromny problem w relacjach polsko-ukraińskich, tym bardziej, że rząd Ukrainy zabrania pochówku ofiar. No to już jest barbarzyństwo, bo tego inaczej nie można nazwać, że pomimo upływu 70 kilku lat te ofiary nadal nie są pochowane. Nie ma tam żadnych oznaczeń, nawet zwykłych krzyży, chociaż to byli wszystko chrześcijanie obrządku rzymskokatolickiego.
Wygląda na to, że tutaj polska polityka historyczna i polska polityka tożsamościowa jest zupełnie inna w stosunku do tego, co od 91 roku, od czasu odzyskania niepodległości, forsują Ukraińcy. Czy co się musi takiego stać, żeby Polska i Ukraina mogła jakkolwiek się w tym temacie zbliżyć?
No przede wszystkim trzeba z przykrością powiedzieć, że postępowanie kolejnych rządów polskich jest tragiczne wobec Ukrainy, bo to jest taki mit Jerzego Giedroycia, że zapomni o Kresach. Czyli jeżeli się zapomni o ludobójstwie i nie pochowa ofiar, to będą lepsze relacje polsko-ukraińskie. Jest dokładnie odwrotnie. I dzisiaj dopiero od niedawna, dokładnie 2 lata temu, Sejm Polski wreszcie po tylu latach zdecydował się na przyjęcie uchwały potępiającej ludobójstwo, natomiast nie robi praktycznie nic w kierunku pochowania tych ofiar. Natomiast rząd ukraiński no nie tylko, że blokuje pochówek, ale równocześnie no, stawiając pomniki zbrodniarzom i wkładając młodym Ukraińcom łopatą do głowy w szkole, że to są ich bohaterowie, no wykopuje kolejne rowy. Co się musi stać? No przede wszystkim trzeba powiedzieć prawdę, tak jak w relacjach polsko-niemieckich, że ideologia banderowska była takim samym złem jak niemiecki narodowy socjalizm czy komunizm w wydaniu rosyjskim. Ta prawda jest absolutnie konieczna. A drugi krok, no to wspomniane pochówki, bo dzisiaj odchodzą kolejne pokolenia, to są pokolenia moich rodziców i dziadków, którzy już nie żyją, że jeżeli w tym momencie nie nastąpi taki radykalny zwrot, że jeszcze są świadkowie, gdzie ci ludzie są pochowani i można dokonać ekshumacji, no to dojdzie do takiej sytuacji, że ofiary zbrodni katyńskiej, która też była ludobójstwem, czy Karl Auschwitz, mają swoje upamiętnienia i są pochowani, natomiast te ofiary, które zginęły z rąk UPA, no kości ich są rozsypane. To jest, no to nie ma nic wspólnego z tradycją europejską. A chociaż Ukraina ciągle mówi, że chce do Europy, natomiast łamie te standardy i myślę, że tutaj na razie oprócz zakazów nie ma żadnych dobrych kroków ze strony obecnej ekipy. To będą wybory na Ukrainie, może rzeczywiście się trochę zmieni.
Informacji na temat stosunku rządu Ukrainy, władz Ukrainy i samych obywateli Ukrainy do UN-UPA jest sporo. Wszystkie wywołują w polskiej opinii publicznej poruszenie. Tak jak informacja z początku tego roku, że Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej planuje nadal wydanie gry planszowej, gdzie właśnie UN-UPA miała być głównym bohaterem. Ale w uzasadnieniu tego znalazłem ciekawą rzecz. Tamtejszy Instytut Pamięci Narodowej, no, tłumacząc chęć wydania tej gry, pisał coś takiego, że teraz, kiedy Ukraińcy muszą znowu bronić z bronią w ręku swojej niepodległości, utrzymywanie pamięci o swoich bohaterach jest bardzo ważne. Być może jest, proszę księdza, tak, że jakoś Polska i Europa nie sprawdziły się w obronie Ukrainy przed niedawną agresją rosyjską. I stąd jest teraz nasilenie tych tęsknot.
No oczywiście, ale to było przed agresją jeszcze też rosyjską. I moim zdaniem no, to jest takie trochę dziwne, że Ukraina oczekuje od Europy obrony, jeżeli miliony młodych Ukraińców uciekają ze swojego kraju, nie chcą walczyć o swoją ojczyznę, tylko szukają szczęścia w Polsce, w Niemczech czy w Hiszpanii. To jest dokładnie odwrotnie niż było w Polsce. Jeżeli było zagrożenie, no to wtedy właśnie młodzi ludzie walczyli, czy w szarych szeregach, czy w Armii Krajowej. Więc myślę, że sama Ukraina ma ogromny problem z własną tożsamością, jakby stoi tak na rozdrożu, nie wie co ma zrobić, ale przecież nie będą Polacy umierali za Krym czy Donbas, jeżeli Ukraińcy w tym czasie są w Polsce i dobrze sobie żyją. Natomiast jeżeli chodzi o tych jednak fałszywych bohaterów, to jest to bardzo niebezpieczne także dlatego, że z rąk UPA no, ginęli nie tylko Polacy. Ginęli Żydzi, Romowie, Ormianie, moi przodkowie, Czesi, więc wiele innych narodów europejskich też widzi zagrożenie w gloryfikacji UPA. I dzisiaj można powiedzieć, że Ukraina, jeżeli nie zawróci z tej drogi gloryfikacji, to wpadnie w pułapkę, bo myślę, dzisiaj Europa raczej chyba nie szuka takich sojuszników jak Petro Poroszenko czy inni, którzy też mają tam dużo grzechów na własnym sumieniu, a jeszcze dodatkowo wykopują te rowy.
Za chwilkę powiemy o jeszcze jednym bardzo ważnym wydarzeniu, o konferencji naukowej, która dziś w Zielonej Górze, trzeciej. Ale poruszył ksiądz kwestię przebywających w Polsce Ukraińców. Wielu z naszych słuchaczy za chwilkę albo już stoi ramię w ramię z pracownikami z Ukrainy. Ludźmi takimi jak my, de facto, no też chcącymi poprawiać swój byt i dlatego będących tutaj. Jak rozmawiać, jeśli już wchodzimy na takie delikatne, drażliwe kwestie, jak rozmawiać, jak wspólnie dochodzić do konsensusu?
No przede wszystkim mówić prawdę, więc relacje polsko-niemieckie no może nie są najlepsze, ale one są w miarę, ale mówię teraz właśnie, chcę pokazać na przykładzie właśnie relacji polsko-niemieckich, że tym samym jakby z tym samym problemem borykali się nasi rodzice po roku 45, tak? Kiedy raz, że trafili tutaj na ziemię zachodnie, więc pobliże Niemiec, ale cały czas pomimo komunistycznej propagandy jednak Niemcy potrafili odciąć się radykalnie od narodowego socjalizmu. I to było powodem, że polscy biskupi mieli pełne prawo wystosować list do narodu niemieckiego, bo wiedzieli, że Niemcy już chcą iść drogą prawdy. Tak? W Niemczech nikt nie stawia pomników Hitlerowi. Mówi się dużo o ofiarach Holokaustu i wiele innych rzeczy. Może te relacje polsko-niemieckie nie są najlepsze, ale one są jednak prowadzone w dobrym kierunku. Natomiast te relacje z Ukrainą są dokładnie w odwrotnym kierunku i dlatego bardzo często spotykam się z tym, że Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, no rzeczywiście to są ludzie uczciwi, chcą polepszyć swój byt. Ja nie mam nic przeciwko nim. Wręcz odwrotnie, mój pradziadek był też Ukraińcem. Natomiast oni już wiedzą, że Polska ma ogromny problem z upamiętnieniem ofiar, to znaczy nie może pochować tych ofiar. I myślę, że w relacjach normalnych trzeba po prostu mówić prawdę. Tak?
I to może pomóc w zmianie kursu państwa ukraińskiego?
Są wybory. No ja wiem, że tam na Ukrainie rządzą oligarchowie.
No Julia Tymoszenko w tej chwili prowadzi
sondaże. To są tacy sami złodzieje jak komuniści, więc tutaj oni się nie różnią. Natomiast myślę, że jednak przez to, że tylu Ukraińców jest w Polsce, może zrozumieć, na czym ten problem polega. Więc raczej bym w tych rozmowach, takich jak człowiek z człowiekiem gdzieś tam w zakładzie pracy czy na uczelni, szukał właśnie pozytywnych rzeczy i myślę, że tu nikt nie mówi o nienawiści do Ukraińców, bo to nie naród ukraiński wymordował Polaków, Żydów, Ormian czy Węgrów, ale ten wrzut, który powstał na narodzie ukraińskim w postaci UPA i ideologii banderowskiej, oni też mordowali sprawiedliwych Ukraińców, którzy tacy byli, którzy ratowali Polaków.
Jeszcze jeden temat na koniec. Były takie czasy, kiedy no, naukowcy też mieli problem w tym, jak tą prawdę opowiadać. Czasy PRL-u, kiedy sprawę Kresów w ogóle przemilczano.
Tak.
Teraz mamy trzecią edycję konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Świat Kresów Wschodnich w Rzeczypospolitej i w literaturze, sztuce i w przekazach historycznych. Czego się ksiądz spodziewa po tej konferencji?
Takich samych pozytywnych rzeczy jak poprzednie konferencje. To jest bardzo piękna rzecz, że Uniwersytet Zielonogórski, który jest na Kresach Zachodnich, kontynuuje tą pamięć o Kresach Wschodnich, choćby z tego powodu, że tutaj na ziemi lubuskiej, jak i dolnośląskiej czy pomorskiej, mieszka bardzo wielu potomków kresowian. Również część mojej rodziny z ziemi tarnopolskiej trafiła tak do Legnicy, jak i właśnie tutaj w okolice Zielonej Góry i stąd te moje związki z Zieloną Górą. Więc bardzo dobrze, że Kresy są pokazane nie tylko od strony martyrologii, bo to jest bardzo ważne, ale też od tej strony, jak to jest ważne w tradycji polskiej, bo lepsi nasi wieszczowie, politycy urodzili się na Kresach Wschodnich i myślę, że nie da się zrozumieć Polski bez Kresów Wschodnich. Tutaj piękna działalność państwa profesorów Barii i Leszka Jazowników, ale także wielu, wielu innych osób, które tworzą tą konferencję, więc z wielką radością i przyjemnością udaje się na uniwersytet.
Z pewnością wielu słuchaczy Radia Zachód ma niedosyt po tej rozmowie, ale jest na to bardzo prosta rada. Dziś o godzinie 17 w studiu telewizji Lubuszan przy Alei Zjednoczenia 92 w Zielonej Górze odbędzie się otwarte spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, który był gościem Radia Zachód.
Bardzo zapraszam na to spotkanie. Dziękuję bardzo.